Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Wraz z 80 kurialistami papież odprawia wielkopostne rekolekcje. Odrzucanie Jezusa oraz Jego niezrozumienie przez świat nie powinno dawać nam spokoju, napisał papież senior do teologów zgłębiających Jego Pisma. Aby doprowadzić do przełomu w sprawie rozwiedzionych, trzeba brać przykład Soboru, uważa kardynał Walter Kasper. 10 marca zapraszam na wieczorny program informacyjny. W Arici pod Rzymem trwają rekolekcje papieża i kurii rzymskiej. Nauki na temat oczyszczenia serca prowadzi proboszcz rzymskiej parafii świętego Marka, ksiądz Angelo De Donatis. W papieskich rekolekcjach bierze udział około 80 osób, przede wszystkim kierownictwo watykańskich dykasterii. Fakt, że w naszych czasach osoba Jezusa jest coraz bardziej odrzucana lub staje się niedostępna na skutek wielorakich dyskusji i opinii, dla Kościoła jest troską, z powodu której nie powinniśmy zaznać spokoju, napisał Benedykt XVI w przesłaniu do uczestników seminarium naukowego poświęconego osobie i przesłaniu Jezusa w trylogii Józefa Ratzingera Jezus z Nazaretu. Rozpoczęło się ono dzisiaj w Morogoro w Tanzanii. Uczestniczy w nim 400 osób. Współorganizatorem seminarium jest Watykańska Fundacja Józefa Ratzingera. Do włoskich księgarni trafiło dziś książkowe wydanie prelekcji kardynała Waltera Kaspera, którą otworzył on niedawny konsystorz kardynałów o rodzinie, a w rzeczywistości o rozwodnikach żyjących w związkach niesakramentalnych. Komentując ten dokument w rozmowie z Radiem Watykańskim, kardynał Kasper stwierdził, że nie występuje przeciw moralności i nauczaniu Kościoła. Opowiada się jedynie za realistyczną aplikacją tego nauczania w aktualnej sytuacji zdecydowanej większości ludzi.
Musimy zachować nauczanie. Nie można zmienić nauczania o nierozerwalności małżeństwa. To nauczanie jest jasne, opiera się na słowach samego Jezusa Chrystusa. Musimy jednak zrozumieć je głębiej i zastosować we właściwy sposób do naszej sytuacji. Coś podobnego wydarzyło się już podczas Soboru, zwłaszcza w odniesieniu do problemów ekumenicznych. Przed Soborem były encykliki i dokumenty świętego oficjum, które sprzeciwiały się ekumenizmowi. A jednak Sobór znalazł sposób, by w sposób odpowiedni zinterpretować to nauczanie, nie odwołując i nie negując go. Dlatego pytam się, czy nie dałoby się zrobić tego samego z innymi doktrynami, dochować im wierności, a zarazem być wiernym względem ludzi, tak jak sam Pan Bóg wierny jest względem ludzi.
Franciszek okazał się silnym bodźcem dla Kościoła pielgrzymującego, który poszukuje woli Bożej i swej misji we współczesnym świecie, mając na względzie dobro wszystkich ludzi. Tak pierwszy rok pontyfikatu papieża Franciszka ocenia ksiądz Federico Lombardi. W środę przypadnie pierwsza rocznica wyboru kardynała Bergoglia na stolicę Piotrową. Watykańskiego rzecznika prasowego poprosiliśmy o pierwszy bilans tego roku. Najważniejszą rzeczą tego pierwszego roku pontyfikatu jest na pewno wielkie zainteresowanie ludzi Franciszkiem. Mówię ludzi, bo są to nie tylko katolicy praktykujący, ale wszyscy po trosze ludzie na świecie. Są oni bardzo zainteresowani tym papieżem i jego przesłaniem. Mam nadzieję, że to zainteresowanie jest głęboko zakorzenione w sercach tych ludzi, do których dotarło słowo miłości, uwagi, miłosierdzia, bliskości. Ja zapamiętam z tego pierwszego roku pontyfikatu oczywiście pierwsze pojawienie się papieża w lodży Bazyliki Świętego Piotra, następnie umycie stóp młodym więźniom Wielki Czwartek. Zapamiętam też podróż na Lampedusę i to świadectwo wielkiej bliskości wobec osób najbardziej zapomnianych i porzuconych. Zapamiętam Światowy Dzień Młodzieży, następnie dokument programowy, czyli Evangelii Gaudium, w którym papież w sposób bardzo jasny i obszerny ukazał nam swoje serce. W końcu lutowy konsystorz. Te etapy pokazują nam, jak bardzo intensywny był to rok i jak wiele ma on aspektów, do jak wielu spotkań doszło.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Poczekali, aż dzieci się usamodzielnią, po czym zamiast cieszyć się zasłużoną emeryturą, pojechali na misję. Teraz, głosząc Chrystusa na ulicach Düsseldorfu, sami odkrywają powszechność Kościoła i uczą się totalnego zawierzenia Panu Bogu w codziennych sprawach. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam Państwa na spotkanie z Wiesławą i Stanisławem Rytlewskimi, od 6 lat posługującymi na misjach w Niemczech. Obydwoje od ćwierć wieku należą do wspólnoty neokatechumenalnej.
Jesteśmy ze wspólnot drogi neokatechumenalnej i 6 lat temu, kiedy było pytanie naszych katechistów, czy jesteśmy gotowi na przykład pójść tam, gdzie nas Pan pośle, jako rodzina w misję, myśmy zdecydowali się powiedzieć tak. To znaczy na to pytanie wstaliśmy ku zaskoczeniu też naszych dzieci. Byli bardzo zaskoczeni, że taka decyzja zapadła. Potem byliśmy na rozesłaniu tych rodzin, bo jest takie rozesłanie. Myśmy nie wiedzieli, dokąd pójdziemy, dokąd nas Pan pośle. I trafiło nam się Düsseldorf. I można powiedzieć, nie tak daleko, bogaty kraj Niemcy. Bardzo bogata diecezja kolońska. Natomiast my tam zostaliśmy posłani, rzuceni na głęboką wodę. Przyjechaliśmy tam bez znajomości języka, bez pracy. Ja zostawiłem swoją pracę w Polsce. Byłem dyrektorem takiej firmy. Moja żona już na szczęście emerytem była nauczycielką. W każdym razie początki były bardzo trudne.
Ja mam takie pytanie, bo bardzo mnie uderzyło to, co pan powiedział, że państwo wstali, wyrazili tą gotowość ku zaskoczeniu dzieci. Czyli jak to funkcjonuje? Rodzice decydują o totalnej rewolucji w życiu rodziny, a dzieci co? Nie wiedzą o tym?
Nasza sytuacja była troszeczkę inna, bo my mamy już dorosłe dzieci. Synowie już żonaci, córka jeszcze samotna. Ale mimo wszystko jako rodzina byliśmy bardzo związani z dziećmi, z wnukami przede wszystkim. No i to oświadczenie, że wyruszamy, no na pewno wszystkich bardzo poruszyło, bo co bez dziadków zrobią.
Myśmy zostawili nie tylko naszą pracę, nie tylko nasze mieszkania, ale zostawiliśmy rodzinę. Myśmy zostawili nasze dzieci, nasze wnuki w Polsce. Czyli wykorzeniliśmy się w sposób zupełny. Ja trochę zazdroszczę tym rodzinom, które jadą na misję i są całą rodziną
pełną.
Jadą z wszystkimi swoimi dziećmi i jak gdyby zmienili miejsce zamieszkania i tam żyją po prostu, będąc razem rodziną. Oczywiście zaczynając wszystko od nowa, szkoła, praca, wszystkie trudności, jakie są z tym związane. Dla mnie najtrudniejszą rzeczą było zostawić dzieci i zostawić wnuki. My jesteśmy tam takim znakiem trochę też zapytania dla ludzi, co my tutaj robimy. Bo przede wszystkim pierwsze skojarzenie, jak usłyszeli, że przyjechała rodzina z Polski do Niemiec, to oczywiście za pracą. Trochę zdziwieni, że już nie w takim najmłodszym wieku. Ale kiedy na te takie tam zapytania ludzi, przyjechaliście szukać pracy, albo już macie pracę, albo co zamierzacie robić, my odpowiadamy, że nie, myśmy tutaj przyjechali zupełnie w innym celu. No i potem krótkie świadectwo, że jesteśmy tutaj właśnie posłani przez Kościół, jesteśmy na zaproszenie biskupa miejsca, nie jesteśmy tutaj instytucjonalnie związani z całą finansjerą Kościoła niemieckiego i ja przez pierwsze 3 lata w ogóle nie miałem pracy. W tej chwili pracuję, jestem kościelnym na 1/4 czy 1/5 etatów, czyli zamieniłem pracę dyrektora, inżyniera na, moja żona się śmieje, na tego, który zapala świeczki w kościele. Ale dobre to i chwalę Pana Boga i błogosławię go za to.
Przeważnie właśnie wyjeżdżają rodziny młodsze, z młodszymi dziećmi. Państwo z tą decyzją czekali. Co wpłynęło na to, że właśnie no, powiedzieliście, tak, teraz jedziemy służyć Kościołowi, Chrystusowi, tam gdzie nas wspólnoty poślą?
Myślę, że przede wszystkim trochę najpierw formalne względy, ponieważ na początku mówiło się, żeby pójść na misję, trzeba być już trochę dojrzałym w wierze. Bo cała droga neokatechumenalna jest niczym innym, jak odkrywanie naszego chrztu. Myśmy jako ludzie dorośli mogli przeżyć nasz chrzest, który oczywiście nie będziemy po raz drugi chrzczeni, ale w sposób dojrzały, jako już pełni świadomi tego, co ten chrzest niesie. Dlatego neokatechumenalna. Katechumen to był ten, który był przygotowywany do tego, aby przyjąć sakrament chrztu. I na drodze na początku mówiło się, trzeba posłać trochę braci, którzy są już jakby uformowani, którzy już byli na pewnych etapach dojrzewania w wierze. Żeby nie posłać kogoś na początku, takiego zupełnie może, któremu się wydaje jeszcze, że jest gotowy ponieść pewne trudności, wziąć na siebie jakiś krzyż. A więc było to pytanie. Niech staną ci, którzy są na przykład na jakimś etapie tradicji, załóżmy. Myśmy wtedy jeszcze nie byli na tym etapie. A potem była taka rzeczywistość, że ci, którzy mają już dosyć duże dzieci, lepiej, żeby nie wstawały, dlatego że bardzo trudno się starszym dzieciom adaptować w nowym miejscu.
Teraz też jak te rodziny do Indii, do Chin, które szły z dziećmi, to było widać, że to wszystko były malutkie dzieci. Takie w wieku przedszkolnym, żeby one mogły szybko nauczyć się języka i adoptować się. Dojrzewające, dorosłe to jest ciężko.
Władze chińskie też nie akceptują rodzin, które przychodzą z dużymi dziećmi. I tym dzieciom potem bardzo trudno rzeczywiście wejść w to środowisko. I żeby też nie krzywdzić rodziny, krzywdzić tych dzieci, były pewne zalecenia wówczas też. I wtedy już były dzieci trochę za duże. Kiedy dzieci nasze się usamodzielniły, dziadkom już, można powiedzieć, odbiło i wyrazili gotowość pójścia na misję. Tak do końca nie zdając sobie sprawy może z tego, że to wcale nie jest jakieś łatwe zadanie. Gdyby nie wsparcie braci, gdyby nie modlitwa, gdyby nie też ten fakt, że jesteśmy na tej drodze już
25 lat.
To pewnie byśmy może i się zwinęli z tej misji już wcześniej. Ponieważ my wszyscy jesteśmy wolni. To nie jest tak, że my deklarujemy się na przykład, że jedziemy na 5 lat, czy jedziemy na 2 lata, czy jedziemy na całe życie. Jesteśmy wolni. To jest to, co mi też pomaga, że ja jestem dzisiaj, a zobaczymy, co Pan mi powie, czy ja będę jeszcze jutro.
Co było najtrudniejsze na początku, poza brakiem znajomości niemieckiego oczywiście?
Na początku wszystko było trudne, to znaczy komunikacja z ludźmi, komunikacja z braćmi we wspólnocie, ta wielokulturowość. Nasza misja to jest rodzina hiszpańska, to jest rodzina włoska, to jest rodzina niemiecka z Bawarii, czyli taka trochę inna niemiecka i my Polacy, plus prezbiter ze Szwajcarii, plus seminarzyści z Redemptoris Mater z Kolonii, którzy są różnych narodowości, którzy wspierają, pomagają w misji.
Czyli niesamowita mozaika.
Mozaika różnorodności kulturowej, językowej, mentalnej, zupełnie co innego. Myśmy weszli w tą rzeczywistość, która... Ja na początku powiedziałem, Matko droga, jeżeli Pan Bóg pozwoli, że to wszystko będzie razem funkcjonowało, to będzie cud. I ten cud funkcjonuje już ponad 5 lat. My jesteśmy w tej chwili 6 rok w Düsseldorfie. A jeszcze jedną ciekawą rzecz chcę powiedzieć właśnie tutaj odnośnie tego, który nas tam zaprosił, czyli kardynała Meissnera, który miał bardzo dobre rozeznanie sytuacji Kościoła w swojej diecezji. Ponieważ normalnie można pomyśleć, że diecezja, powiedzmy, kolońska, w tej chwili najbardziej katolicki land w Niemczech, mówią, że Bawaria, ale my wiemy w tej chwili, że bardziej właśnie Nadrenia Północna Westfalia. Natomiast ja chociażby nawet z racji tej zawodowej widzę, co się dzieje w Kościele. I nie minie to pokolenie i w Niemczech nie będzie Kościoła tego tradycyjnego. I ten stary kardynał, który w tej chwili będzie miał już prawie 80 lat, ma doskonałe wyczucie, ma trzeźwy osąd tego, co się w jego kościele dzieje. Jest zafascynowany tym. On zresztą, jak widzi te godziny, cały czas mówi o tym, że wy jesteście przyszłością kościoła. Bo jeżeli nasza ewangelizacja, bo my na przykład wychodzimy co piątek na ulicę, bierzemy krzyż, idziemy, dajemy świadectwo, przepowiadamy fragment Ewangelii, potem ktoś łamie to słowo, czyli...
Dzieli się
tym słowem, daje swoje świadectwo, mówi, co my tutaj robimy, że jesteśmy posłani, jesteśmy z Kościoła, zapraszamy potem na katechezy, czyli wychodzimy normalnie publicznie, co nie jest łatwe. I to jest jakiś znak dla tych ludzi, którzy nas słuchają, którzy patrzą trochę niektórzy jak na jakieś widowisko może, ale widząc krzyż i widząc przepowiadanie, słuchając tego przepowiadania, ufamy, że to się nawróci. Ale jeżeli nie, to kardynał mówi tak, wy sami w sobie jesteście znakiem, ponieważ w naszej misji urodziło się już bardzo wiele dzieci. Nowych dzieci, które już urodziły się w Niemczech. Z rodzin hiszpańskich, z tej niemieckiej Bawarii i z rodzin włoskich. Nam się rodzą wnuki. Ja też o tym mówię cały czas. Mamy w tej chwili 11 wnucząt.
Gratuluję.
12 jest w drodze.
Pięknie.
Mamy 4 dzieci i wszyscy są na drodze. Także to też ogromna wdzięczność Pana Boga za to, że wszystkie dzieci są w Kościele. Dzisiaj nie jest to proste i łatwe. I to wiemy, że to nie jest absolutnie nasza zasługa. Pan Bóg tak sprawił, tak pokierował naszym życiem, a przez to życiem naszych dzieci, że mogę też jak gdyby odwzajemnić Panu Bogu czy Kościołowi tą łaskę, jaką naszej rodzinie zaofiarował. Dzieci, które są w Kościele, które są w jedności z biskupem, z papieżem, Bogu nie będą dzięki za to wszystko.
No, papież Franciszek w czasie ostatniego chrztu w Kaplicy Sykstyńskiej powiedział, że wiara jest największym skarbem, jest największym dziedzictwem, jakie właśnie rodzice mogą przekazać swoim dzieciom.
Tak, ale wiara jest łaską i to wszystko, co my mamy, jest łaską. Jeżeli ktoś się otworzy na tą łaskę, to potem ta łaska daje owoce. I jestem przekonany, że można mówić tak, no, bądź dobrym rodzicem, rób wszystko, żeby twoje dzieci miały wiarę, ale jeżeli nie będzie też jakiegoś znaku, jakiegoś świadectwa, jeżeli nie będzie otwarcia na łaskę Pana Boga, tak jak myśmy się otwarli na przykład na te katechezy, nie wiem, gdzie byśmy dzisiaj byli, jaka by była nasza wiara, nie wiem, czy byśmy byli razem w małżeństwie, ponieważ to normalnie też nie wszystko wróżyło bardzo dobrze. Mamy bardzo podobne charaktery. Ja byłem dyrektorem, moja żona jest nauczycielem. Każdy ma swoją rację. Nie było łatwo funkcjonować. Co? Nadal nie jest łatwo funkcjonować. Mówię o tym otwarcie, gdyby nie to, że każdego dnia możemy się jednać, możemy prosić o wybaczenie.
A co jest dla Pani największym darem właśnie tego pobytu w Düsseldorfie? No bo Państwo pojechali, żeby się dzielić, żeby samemu dawać. No ale w kontakcie z ludźmi, z tamtejszym kościołem, też myślę, że niesamowicie wiele dostajecie.
Mimo że my jesteśmy Polacy, tam są Niemcy i ta historia też za nami ciągnie się, czy jeszcze pamiętamy te czasy, to mimo to myślę, że to się wszystko zmienia, że jest ta serdeczność, jest przyjaźń, jedność z tymi ludźmi, których się spotyka. A z drugiej strony to jednak można też powiedzieć, że ta misja jest takim wielkim darem dla nas, dla naszego małżeństwa, dla naszej jedności, gdzie my w zasadzie będąc tam dopiero odkrywamy jak gdyby na nowo to swoje małżeństwo, tak samo miłość do dzieci, do wnuków.
I tak na zakończenie chciałam zapytać, no bo niedługo minie rok z papieżem Franciszkiem. Szczególny rok takiego, można powiedzieć, otwarcia misyjnego kościoła. Jak papież, jak to jego nauczanie jest ważne dla waszej misji i jak jest postrzegane w społeczeństwie, wśród ludzi, z którymi się spotykacie na co dzień?
Ja myślę, że przede wszystkim to, co mówi, to, co robi papież Franciszek, jest dla nas jakby podbudową, to znaczy nie robimy nic, na co papież nie kładłby mocnego nacisku. Rodzina, dzieci. W naszych małżeństwach, w naszych rodzinach rodzi się bardzo wiele dzieci. To są rodziny wielodzietne. Nasza włoska rodzina ma tyle dzieci. 9 w tej chwili. Niemcy, proszę zauważyć, gdzie się rodzi jedno, góra dwóch, może w rodzinach tureckich trochę więcej. To jest jakby znak dla świata, że Kościół potrzebuje tych, którzy będą w tym Kościele żyli, będą dalej za ten Kościół odpowiadali. To jest ta misyjność. To jest to, co my robimy, gdzie jesteśmy posłani, nie patrząc na to, dokąd pójdziemy. Ja byłem pod wrażeniem, szczególnie tych rodzin, które gotowe są pójść tak daleko, na przykład Wietnam, Mongolia,
Chiny.
To jest niesamowite. Przepuszczając to, jak gdyby filtrując to przez rozum, to mówi się, no to jest wariactwo. Ale ten Kościół z takiego wariactwa się zrodził. I jeżeli ma on funkcjonować, a będzie funkcjonował do końca, to jedynie przez taką formę. Ponieważ kto ma słyszeć o Chrystusie w takich Niemczech na przykład? Tylko ci, którzy przychodzą do kościoła. Jeżeli ten kościół zaczyna być pusty, jeżeli na mszę przychodzi 30-40 ludzi w wieku od 50 wzwyż, a poniżej nie widać nikogo, to jak inni ludzie, jak to młode pokolenie ma usłyszeć o Chrystusie? O tym, który przychodzi ich zbawić, który nas kocha, który przebacza grzechy. Dlaczego tyle samobójstw? Dlaczego ludzie uciekają w narkotyki? Ta cała, można powiedzieć, plaga alkoholizmu, narkotyków i nihilizmu. Skąd to się bierze? Bo nikt nie przepowiada kerygmatu. Nikt nie przepowiada tego, że ale jest życie wieczne, ale jest Bóg, który ciebie kocha. Ale On ciebie kocha takim, jakim jesteś. My to cały czas mówimy. Pokazujemy w pewien sposób temu światu, że Bóg wychodzi na ulicę. I my jesteśmy absolutnie pewni, że z nami jest Chrystus, że z nami jest Duch Święty. Inaczej byśmy takiego wariactwa nie robili. Idąc na ulicę z krzyżem i przepowiadając Chrystusa.
Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dziś Wiesława i Stanisław Rytlewscy, posługujący od 6 lat na misjach w Düsseldorfie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam do słuchania nas jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.